Rozdział 36. Grób rodziny de Villefort. Trzeciego dnia po opisanych wypadkach tłum dość znaczny zebrał się przed domem państwa de Villefort, a długi sznur powozów, karetek i dorożek nadciągał przed mieściem świętego Honoriusza i ulicą de la Pépinière. Wśród owych pojazdów zwracał uwagę ekwipaż osobliwego kształtu. Ekwipaż, co jak się zdawało, miał za sobą długą drogę. Był to czarny, kryty furgon, a stawił się jako jeden z pierwszych na żałobnym spotkaniu. Rozeszła się wtedy wieść, że furgonem tym przywieziono zwłoki margrabiego de Saumerin i że miano pochować nie jedną, ale dwie osoby. Dziwny zbieg okoliczności. Kondukt zapowiadał się liczny. Margrabia de Saumerin, wysoki dygnitarz restauracji, jeden z najgorliwszych i najwierniejszych sług Ludwika XVIII i Karola X, był otoczony przyjaźnią. Przyjaciele zmarłego, a także ci, których konwenans towarzyski łączył z panem de Villefort, tworzyli sporą gromadę. Władze zezwoliły, aby dwa pogrzeby odbyły się jednocześnie. Zajechał więc drugi karawan, przystrojony bogato, wtedy umieszczono na nim trumnę ze zwłokami margrabiego. Małżonków miano pochować na cmentarzu Père Lachaise, w grobowcu rodzinnym, który z dawna już wystawił pan de Villefort. Spoczywała tam biedna Renata, a dziś po 10-letnim rozstaniu miała połączyć się z rodzicami. Paryżanie, zawsze ciekawi i zawsze wzruszający się pogrzebami, obserwowali w nabożnym milczeniu, jak przeciągał wspaniały kondukt. Państwo de Saumerin, należący do starej arystokracji, słynęli za życia jako ludzie, którzy hołdowali tradycjom, wiernej przyjaźni i niezłomnym zasadom. W karecie przybranej krepą Bichamp, Albert i Chateau Renaud rozmawiali o zgonie margrabiny niemal nagłym.
Wstąpiłem do pani de Saumerin, ozwał się Chateau Renaud. Nie dalej jak zeszłego roku, kiedym przez Marsylię powracał z Algieru. Myślałem, że przeżyje ze 100 lat. Dopisywało jej wyborne zdrowie. Odznaczała się trzeźwością umysłu i nadzwyczajną, nigdy niesłabnącą energią. Ile lat miała?
70, odpowiedział Albert, jak zapewnia Franz.
Nie wiek ją zabił, ale rozpacz, w jaką wpadła po śmierci męża. Zdaje się, że doznała wtedy gwałtownego wstrząsu, który odbił się ujemnie na jej władzach umysłowych. Nie odzyskała ich całkiem.
A na co właściwie umarła? Spytał Bichamp.
Podobno na kongestię mózgu, a może na apopleksję piorunującą. Czy to nie jedno i to samo?
Mniej więcej. Na apopleksję? Zdziwił się Bichamp. Trudno mi w to uwierzyć. Widziałem ją ze 2 razy w życiu, drobna, szczupła, nerwowa. Nie była sangwiniczką. Boleść może wywołać apopleksję. Trafia się to jednak rzadko u ludzi tej postury.
Wszystko jedno, powiedział Albert. Kto ją zabił? Lekarz czy choroba? Ważniejsze, że pan de Villefort, a raczej panna Walentyna. Chociaż nie. Nasz przyjaciel Franz otrzymuje wspaniałą schedę. Podobno 80 000 liwrów renty. A fortuna podwoi się niemal, gdy umrze stary Jakobin Noirtier.
O, to twardy staruch, zawołał Bichamp.
Tenacem propositi virum. Założył się z kostuchą, że pogrzebie wszystkich swoich spadkobierców. Uda mu się, ręczę. On to przecie dawny członek konwentu wygarnął Napoleonowi w roku 1814.
Upadasz, bo twoje cesarstwo to młoda roślina nadwątlona wzrostem. Weź sobie republikę za opiekuna. Wracajmy ze sprawiedliwą konstytucją na plac bitwy, a przyrzekam ci 500 000 żołnierzy, nowe Marengo i drugie Austerlitz. Idee nie umierają, sir. Drzemią czasem, ale budzą się jeszcze silniejsze.
Zdaje się, rzekł Albert, że nie rozróżnia człowieka od idei. O jedno tylko się niepokoję. Jak Franz ładzi się z tym starcem, który nie potrafi się obejść bez jego przyszłej żony. Ale gdzie jest Franz?
Jedzie w pierwszej karecie z panem de Villefort, który uważa go już za członka rodziny.
Podobne rozmowy toczyły się prawie we wszystkich karetach tworzących kondukt. Dziwiono się, że państwo de Saumerin zmarli nagle i niemal w tym samym czasie. Ale nikt nie domyślał się straszliwej tajemnicy, którą doktor Darwini wyjawił panu de Villefort, zawiódłszy go nocą do ogrodu. Po godzinie orszak żałobny stanął u wrót cmentarza. Było pogodnie, choć mglisto. Dzień ten posępny nadawał się na pogrzeb. Przyjaciele i znajomi zdążali grupami w stronę grobu. Chateau Renaud dostrzegł wśród nich Morela. Maksymilian przyjechał samotnie kabrioletem. Szedł sam, milczący i blady, cisową aleją.
Pan tu? Ozwał się Chateaurenot, biorąc kapitana pod rękę. To znacie się z panem de Villefort? Jakimże cudem nigdyśmy się u niego nie spotkali?
Nie znam pana de Villefort, ale znałem panią de Saint-Méran. W tymże momencie Albert i Franz podeszli do nich.
Nieodpowiednie to miejsce na prezentację, rzekł Albert, ale mniejsza z tym, nie jesteśmy przesądni. Pozwoli kapitan, że przedstawię mu pana Franza d'Épinay. Znakomity towarzysz podróży, objechaliśmy razem Włochy. Wiedz, Franiu, że zaprzyjaźniłem się serdecznie z panem Morelem w czasie twojej nieobecności. Usłyszysz o kapitanie, ilekroć będziemy gważyć na temat odwagi, dowcipu i pięknych manier.
Morel zawahał się chwilę. Wydało mu się karygodną obłudą złożyć ukłon niemal przyjazny człowiekowi, którego zwalczał skrycie, ale przypomniał sobie zarówno przysięgę, jak i poważne okoliczności. Usiłując nic nie pokazać po sobie, skłonił się Francowi.
— Panna Valentyna smuci się bardzo, nieprawdaż? — zwrócił się Debray do Franca.
— O, smutek to niewypowiedziany, taka dziś mizerna, żem zaledwie ją poznał.
Słowa te proste na pozór ugodziły Morela w serce. Ten człowiek widział się z Valentyną i zapewne rozmawiali.
Młody i krewki oficer musiał panować nad sobą ze wszystkich sił, by nie złamać przysięgi.
Wziąwszy Chateaurenota pod ramię, pociągnął go szybko w kierunku grobowca, przed którym żałobnicy ustawili już obie trumny.
— Wspaniałe mieszkanie — ozwał się Bichamp, obrzuciwszy wzrokiem mauzoleum. — Pałac letni, a zarazem zimowy. — Sprowadzisz się tam i ty, kochany Franiu, boś niemal już członkiem rodziny. A ja, filozof, chciałbym mieć tylko wiejski domek za światową chałupkę ocienioną drzwiami. Męczyłbym się pod taką stertą kamienia. Umierając, powiem znajomym, którzy otoczą moje łoże, to co Voltaire napisał do Pirona, Eo Rus, i zamknę oczy. — No, Franiu, odwagi do diabła, twoja żona bierze schedę.
Nieznośny jesteś jak rzadko, odparł Franz. Polityka przyuczyła cię kpić ze wszystkiego, a politycy zazwyczaj w nic nie wierzą. Ale mój drogi, w zaszczytnej kompanii ludzi zwykłych, bo na twoje szczęście rozstajesz się chwilami z polityką, nie zapominaj o sercu, które tak lubisz zostawiać w szatni Izby Deputowanych albo Izby Parów.
Miły Boże, odparł Bichamp, czym jest życie przed sionkiem śmierci?
Dość mam twojej gadaniny, rzekł Albert. I podążył za Francem, zostawiając Bichampa, by nadal filozofował z Debrayem. Grobowiec Villefortów była to budowla z białego kamienia, czworokątna i na 20 stóp wysoka. Dzielił się wewnątrz na dwie sale. Jedna należała do Villefortów, a druga do Saint-Méranów. Każda z nich miała osobne wejście. Nie było tu, jak w innych grobowcach, owych ohydnych szuflad, tworzących warstwy szuflad, w których oszczędność zamyka umarłych, opatrując każdego napisem podobnym do etykiety. Za wrotami z brązu widniał posępny, surowy przedsionek, a za nim mieścił się właściwy grobowiec. Dwoje wspomnianych drzwi wiodło z przedsionka do komory grobowej Villefortów i do komory grobowej Saint-Méranów. Można tu było pomodlić się, wypłakać i wyżalić, nie będąc narażonym na spotkanie z lekkomyślnymi spacerowiczami, którzy, poczytując Père Lachaise za wyborne miejsce dla wycieczek lub schadzek miłosnych, nawołują się, gonią i śpiewają. Obie trumny wniesiono do komory po prawej stronie, należącej do rodziny de Saint-Méran, i ustawiono na krzyżakach. Do sanktuarium wszedł jedynie Villefort, Franz i paru najbliższych krewnych. Rekwiem odśpiewano już wcześniej, u wrót. Nikt nie wygłaszał przemówienia. Wszyscy jeli tedy się rozchodzić. Chateaurenot, Albert i Morel podążyli w swoją stronę, a Debray z Bichampem w swoją. Franz pozostał z panem de Villefort. U bram cmentarnych Morel, zmyśliwszy lada jaki pretekst, przystanął na chwilę. Zobaczył, jak Franz i pan de Villefort jechali razem w jednej karecie. Wysnuł z tego złą wróżbę. Wrócił więc do Paryża i choć jechał z Chateaurenotem i z Albertem, nie słyszał ani słowa z ich rozmowy. Istotnie, gdy Franz chciał pożegnać pana de Villefort, padło pytanie.
— Kiedy pana barona ujrzę znowu?
— Kiedy pan prokurator sobie życzy — odpowiedział Franz.
— Możliwie najrychlej.
— W takim razie, jeśli pan pozwoli, może pojedziemy razem.
— Jeśli tylko to panu dogadza.
— Ależ naturalnie. Tak przyszły teść i przyszły zięć wsiedli razem do powozu, co napełniło Morela poważną obawą. Villefort i Franz wrócili na przedmieście świętego Honoriusza.